Ewelina mówi, że przykro jest. Dzień dobry bardzo. Ewelina Sobańska, Piotr
Dzień
Kamo.
Dobry,
dzień dobry.
Radio Gdańsk.
Bo ja chcę śnieg.
Nie ma śniegu, nie będzie.
No właśnie.
Nie ma śniegu i cała nasz pomysł na nasz dzisiejszy gatunek, naszą dzisiejszą opowieść właśnie się rozpada,
o
bo ani śniegu, ani zimy.
Mieliśmy opowiadać, wy mieliście opowiadać.
Tak, ani kuropatwy, więc moglibyśmy zakończyć. Dziękujemy bardzo. To było Ptasie Radio Gdańsk.
Zastanowimy się, czy ten temat poruszymy, ale jest bardzo ważne pytanie od słuchaczy Radia Gdańsk. Mianowicie, co z tym chlebem, proszę Państwa, bo wszyscy ornitolodzy powtarzają, że ptaków nie wolno, nie należy karmić chlebem, ale podobno są wyjątki, mewy na przykład takie.
Ja bym tutaj ja bym w tej regule nie szukał wyjątków.
Krukowate takie.
No bo możemy oczywiście powiedzieć, że mewy fizjologicznie, anatomicznie, biologicznie są wszystkożercami i są przyzwyczajone do zjadania każdego pokarmu najgorszego, jaki sobie możemy wyobrazić, padłe ryby, jakieś tam historie, temat lekko przegniły i tak dalej, więc one mają rzeczywiście na tyle silne żołądki, na tyle mocne.
Szczodołki to najlepsza stołówka.
Dokładnie, więc one mogą faktycznie zjeść wszystko i możemy dyskutować, czy im to szkodzi, czy nie. Ale ja się boję, że jak zaczniemy robić taki wyłom, że mewy tak, a łabędzie nie, a kaczki tak, a łabędzie nie, a gęsi nie.
No te łabędzie i te kaczki na pewno nie.
A wróble nie, a coś tam, to zaraz wszystkim się zrobi mętlik w głowie i nikt już nie będzie wiedział, czy tak, czy nie, czy wolno, czy nie wolno, więc ja bym ciągle trzymał się tego, że nie wolno i nie powinniśmy już.
Uwaga, noworoczna nowość. Zgadzam się z Piotrem. Tak, jak najbardziej. A my możemy sobie wyobrazić, dajmy komuś dietę na chipsach. Fajne, smaczne, prawda? I jedzmy je cały czas. Chipsy, 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 chipsy. No nic nam na początku nie będzie, ale jeżeli będziemy przez dłuższy czas na takiej diecie, no to można się domyśleć, że konsekwencje jednak jakieś się pojawią. I podobnie jest z chlebem. W przypadku ptaków morskich, tych przynajmniej związanych z wodą morską, te ptaki są przystosowane do wydalania soli, bo mają specjalne gruczoły. Gruczoły solne, znajdujące się nad oczami. I one po prostu powodują to, że ten nadmiar soli jest poprzez te gruczoły, następnie przez nozdrza wydalany.
Tak?
Tak jest. Nie mają tych gruczołów ptaki wróblowe. No i one, że tak powiem, z tą solą będą miały problem. Ale sól to nie tylko jest jedyny problem w chlebie. Tam są różnego rodzaju ulepszacze. Co jeszcze? Pewnie zdarza się, że jednak dla ptaków trafia taki chleb jakiś tam spleśniały, który w ogóle dla nikogo już się nie nadaje.
No i kwasowość tego pokarmu, tak? Jeszcze to w przypadku kaczek i łabędzi.
Pewnie też, ale jeszcze na przykład jest taka kwestia, że nawet jeżeli tym ptakom, załóżmy kaczce, krzyżówce, aż tak sama sól by nie zaszkodziła, bo kaczka krzyżówka akurat ma te gruczoły solne, może nie tak rozbudowane jak te typowe morskie kaczki. No dobra, z nadmiarem soli może sobie poradzi, ale jest inny efekt, czyli tak zwane anielskie skrzydło, o którym też już mówiliśmy i to jest właśnie też efekt uboczny karmienia ptaków chlebem. Po prostu gdzieś tam się pojawia jakaś deformacja w stawie i skrzydła, znaczy pióra w skrzydłach rosną dziwnie, nie tak jak powinny, czyli w poprzek. O.
Do mnie kiedyś na Facebooku zaczepiła nasza wspólna koleżanka, która wysłała mi takie zdjęcie, w którym po angielsku było napisane, bo to było zdaje się z jakiegoś angielskiego rezerwatu, czy gdzieś tam z Wysp Brytyjskich, że była sobie właśnie narysowana jakaś wesoła kaczka i podpis, że dla mnie chleb jest okej. No i ona mnie wtedy zaczepiła i mówi, no ale jak to okej, czy nie okej, no bo przecież wy tyle o tym chlebie mówicie, że się nie powinno. No ja dokładnie w ten sam deseń próbowałem odpowiedzieć, nie? To znaczy, kromka chleba pojedyncza jednego ptaka, jak on ją zje, to go nie zabije oczywiście, nie? Tak samo jak nas nie zabije paczka chipsów popita kolą czy innym tam napojem gazowanym. Natomiast czym innym jest zjedzenie tego od czasu do czasu, czy wypicie tego od czasu do czasu, a czym innym jest taka dieta non-stopa, jak pamiętamy o tym, że kto kiedyś był w Sopocie albo w Brzeźnie na molo, no tam praktycznie plaża momentami jest usłana chlebem, no bo wszyscy przychodzą i karmią te kaczuszki, karmią te obądki i tam w pewnym momencie jest więcej chleba niż kaczek. Więc dlatego my mówimy o tym, żeby ten pokarm był naturalny, no bo też staramy się jakoś kształtować tą świadomość ekologiczną czy edukować, że lepsze jest ziarno, że lepsze są warzywa, że lepszy jest naturalny pokarm dla ptaków, bo to na pewno im nie zaszkodzi.
I nieład, nieład w ogrodach, czyli przypominamy, żeby zostawiać chwasty, owoce z na przykład jabłoni, z grusz, nie zbierać tego wszystkiego, tylko chociaż jakąś część zostawić, bo ptaki z tego będą miały właśnie pożywienie w okresie tym jesienno-zimowym.
No to temat mamy zakończony, tak? Koniec, kropka?
Tak, ja bym zakończył, czyli chlebek, nie, chlebek możemy sobie sami zjeść, najlepiej sami możemy go upiec i sami go zjeść, natomiast jeżeli ptaki dokarmiamy, chcemy im pomagać, to ziarnem, warzywami, owocami, rodzynkami, naturalnym pokarmem.
A jak mamy chleb, który nie jest spleśniały, ale dla nas już czerstwy i do niczego się nie nadaje, a to może bądźmy właśnie tacy bardziej trendy i zróbmy bułkę tartą, albo wysuszmy ten chleb i zanieśmy dla kogo, panie, chleb? Dla konia.
Suchy chleb dla konia, tak jak jest. Najbardziej.
No to koniec, kropka i dalszy ciąg nastąpi. Czy ptaka o nazwie kuropatwa, proszę Państwa, można by spotkać gdzieś na polu w naturze?
Można by, jeszcze ciągle kuropatwy w Polsce są, może już niekoniecznie możemy je spotkać w centrach miast, ale pewnie już na obrzeżach, na jakichś ugorach, jak najbardziej.
No ja przyznam, że dla mnie to jest taki ptak znany tylko z książek.
No bo pewnie mało zimą, jesienią szlajałeś się gdzieś tam po ugorach, po polach. No bo
też bardzo porządny jest, tam, w ogóle się nie szlają.
Nie ma tam czego specjalnie szukać, ale rzeczywiście w takich miejscach kuropatwę jeszcze ciągle zobaczyć można.
Włodku, jedź w okolice Kościerzyny, a ja pojadę razem z tobą, bo przyznam się, że nigdy w życiu kuropatwy na żywo nie widziałam.
A tam są?
Tak, bo ostatnio rozmawiałam z kolegą z pracy. Mówiła,
jest hodowla?
O czym teraz będziecie nagrywali? Nie, nie, że jest hodowla, tylko na żywo widział, mówił, że w dzieciństwie, bo jest z tamtych stron, to mówił, że po prostu zimą, tu obrazek dzień jak co dzień. W tym roku udało mu się zaobserwować, ale taką małą rodzinkę, właśnie jedną najprawdopodobniej, czyli pewnie statko takie złożone z, że tak powiem, mamy, taty i rodzeństwa, znaczy i potomstwa. Kiedyś te statka były większe, tych kuropatw było więcej, one się łączyły i taką gromadkę można było znacznie liczniejszą
zaobserwować. Właśnie te kuropatwy powinny mieć się dobrze, no bo nie ma śniegu, nie ma mrozów, no to gdzie są kuropatwy?
Kuropatwy są zjedzone przez lisa, przez jenota, to po pierwsze. Po drugie, mechanizacja rolnictwa i zupełna zmiana sposobu użytkowania ziemi to dwa, bo kuropatwa to ptak miedzy śródpolnej, czyli takiego miejsca, którego praktycznie w tak zwanym krajobrazie rolniczym już nie uświadczysz, bo każde pole jest orane od początku do końca, bo wiadomo, trzeba zasiać i trzeba zarobić. A kuropatwa to był ten ptak, podobnie zresztą jak przepiórka, który z miedzami był związany, czy na miedzach sobie żył i stamtąd w to pole wchodził i tam sobie szukał różnego jedzenia, więc to jest splot wielu różnych czynników, tak to nazwijmy, ale dość powiedzieć, że ten powszechny podkościerzyński obrazek z dzieciństwa już niedługo może być rzeczywiście tylko historią, bo w ciągu ostatnich 25 czy 30 lat populacja kuropatwy w Polsce spadła o 85%, czyli co dziesiąta jedynie przetrwała przez te lata, czyli możemy sobie wyobrazić, ile kiedyś potencjalnie było takich miejsc, w których kuropatwę można było zobaczyć, a ile teraz za taką kuropatwę się trzeba nachodzić.
Ale to też nie jest tak, że tylko się przyglądamy i nic nie robimy. Tutaj no, na szczęście są wśród naszego narodu odpowiednie jednostki, które, czy też grupy, które zajmują się przywracaniem do środowiska właśnie różnych gatunków zwierząt, między innymi też i kuropatwy. I tu też przykład w zasadzie z okolicy, bo Nadleśnictwo Kwidzyn między innymi uczestniczy w takim projekcie. Mnoży w warunkach
hodowlanych
tak, kuropatwy i wypuszcza je do natury, tak? Przywraca, czyli do naturalnego środowiska.
Jaki w tym biznes? Żaden.
Oj, trochę pewnie jest to biznes, bo już nie chcę mówić, że pewnie jest to jakiś ośrodek związany z naszymi, w cudzysłowie, przyjaciółmi z Polskiego Związku Łowieckiego, bo oni rzeczywiście reintrodukcją czy zająca, czy kuropatwy dosyć mocno się zajmują, ale tak nie całkiem bezinteresownie, bo wiadomo, że coś tam z tego strzelają. Natomiast na pewno chwała im za to, że w ogóle taki gatunek wzięli na warsztat, tak to nazwijmy, rzeczywiście chcą im pomagać. Natomiast no, też powiedzmy sobie szczerze, bez zmiany sposobu użytkowania gruntów, tak, czy bez zmiany rolnictwa, możemy wypuszczać dowolne dolną liczbę kuropatw z takich ośrodków, a one jednak słabo sobie poradzą, czy dużo słabiej sobie poradzą niż radziły sobie lat temu kilkanaście czy kilkadziesiąt.
To fakt, ale dobrze, że coś, cokolwiek się próbuje robić. Co prawda, tak jak Piotr powiedział, to też nie jest takie hopsiu, bo te sztucznie odchowane ptaki no, nie mają takiego instynktu, nie są wyuczone przez swoich rodziców do pewnych zachowań i to dotyczy chyba wszystkich ptaków, które gdzieś tam wydaje nam się, że ratujemy, zabieramy ze środowiska, dajemy do jakiegoś tam ośrodka rehabilitacji i później myślimy, że ten ptak będzie żył i będzie mu dobrze. No pewnie jednemu się uda, drugiemu niekoniecznie, bo właśnie zawsze pamiętajmy i dlatego też co roku apelujemy, żeby nie zabierać tych młodych ptaków, no bo najlepiej zawsze wychowają rodzice, no bo rodzice muszą nauczyć, jak reagować przed zagrożeniem, gdzie się schować, gdzie znaleźć pokarm. No i tego człowiek nie nauczy, bo człowiek tego po prostu nie wie, jak to zrobić, bo nie jest danym gatunkiem ptaka.
A kuropatwa przy tym, tak jak powiedziała Ewelina, której powiedział kolega, że widział właśnie takie stadko rodzinne, to pod tym względem kuropatwy bardzo rodzinne są, bo młode ptaki opuszczają rodziców dopiero wiosną. Czyli praktycznie przez całą jesień, znaczy przez całe lato, przez całą jesień i przez całą zimę i przez początek wiosny rodzice uczą właśnie młode ptaki, gdzie się chować przed drapieżnikami, gdzie znaleźć pokarm w różnej porze roku, prawda? No bo latem ten pokarm jest trochę inny, jesienią inny, zimą inny, w innych miejscach trzeba go szukać, więc to jest cała szkoła przetrwania i dlatego dorosłe kuropatwy tak długo ze swoją młodzieżą czy ze swoimi dziećmi zostają, co jest jakimś tam ewenementem, powiedzmy sobie, w świecie ptaków.
To za chwilę ciekawostki o kuropatwach.
O tak!
Są bardzo rodzinne, długo dbają o swoje dzieci, ale chyba piszą jak kura pazurem potem te dzieci. Mowa o kuropatwach.
Już to powiedziałeś, Włodku, a ja teraz cię zaskoczę i myślę, że państwa też, bo kura znosi...
Kura kuropatwa.
Kuropatwy, tak. Samiczka znosi no tak około 20 jaj.
Aż tyle?
Tak. I to jest tak, że ona jak złoży pierwsze jajo, to przykrywa je trawą, no czymś takim suchym, żeby się nie rzucało w oczy właśnie jakimś tam drapieżnikom, na przykład lisowi. Jeżeli to się nie sprawdzi, tak, bo ona schodzi z tego gniazda i się okaże, że to jajko zostanie zjedzone, to ma inne gniazdo i może tam to inne, tak, drugie czy trzecie będzie lepsze. Jeżeli z tym jajkiem nic się nie stało, no to tam, prawda, te 20 złoży. I co wtedy następuje? Wysiadywanie. Ale jak wysiaduje, to uwaga, przykrywa się suchą trawą. Ona, samica.
Tak?
Tak. I dlaczego to robi? No dlatego też, żeby była mniej widoczna dla potencjalnych drapieżników i też, żeby drapieżniki nie mogły jej wyczuć. Czyli taki lisek nie poczuje, bo poczuje
świeża trawa. Albo myśliwi na przykład, oni też się maskują.
Tak, no bo jakby kamuflaż to jest zdecydowanie to, na co kuropatwy postawiły. One w zasadzie w chwili zagrożenia, czy jakiegoś wielkiego stresu, niebezpieczeństwa, czy to drapieżnika, zobaczył, czy to zobaczył człowieka, one w zasadzie nie uciekają. Znaczy, jeżeli jeszcze mają tam chwilę, no to rzeczywiście próbują się oddalić, a jeżeli nie, no to po prostu...
cicho szaja jak trusie, tak?
Cicho szaja jak trusie, nisko przy ziemi i liczą na to, że tak bardzo zlewają się z tłem, że ten drapieżnik ich nie dostrzeże i nie będzie ich gonił. A wiadomo, że drapieżniki działają jeszcze tak, że jak coś ucieka, to trzeba gonić i wtedy trzeba zjeść, a jak coś nie ucieka, no to nie wiadomo co jeszcze. Tam sianem przykryte, to już nie wiadomo, co z tym zrobić.
Takie kuropatwy to moim zdaniem są dosyć niemądre, dlatego że one nie latają.
Nie no, to są ptaki, mają skrzydła, więc trochę latają, tylko
to
słabo.
To trochę jest takie bardzo trochę.
Tak, to prawda, ale
czemu
za to...
Czemu one się tego pozbyły? Latanie jest genialne.
No to jest jakiś tam element przystosowania się, znalazła taką swoją niszę, no bo...
Zasiedziały się po prostu
no gdzieś tam każdy gatunek musi znaleźć gdzieś tam swój taki...
Obłożone trawą.
Tak. I każdy gatunek musi, że tak powiem, znaleźć coś dla siebie, odnaleźć się, więc jakby no takie mają przystosowania i jakby inne gatunki, które nie mają takich przystosowań, nie są z nimi w stanie konkurować, na przykład o pokarm, czy też właśnie o miejsca, nie wiem, do gniazdowania, do schronienia, chociaż oczywiście są też ptaki, które podobnie jak kuropatwy żerują czy gniazdują, ale, że tak powiem, jest ich ograniczona liczba, więc to mówię, to jest kwestia jakiegoś tam przystosowania, ale co do lotu, to okazuje się, że one latają dosyć szybko i tak samo szybko biegają, jak już muszą, no bo tak jak Piotr powiedział, przeważnie one gdzieś tam albo stoją nieruchomo, albo wręcz się kładą, ale jest też tak, że jak samica wysiaduje, a robi to bardzo wytrwale, jak już powiedzieliśmy, tak, przykrywa się siankiem, to samiec w tym czasie, jeżeli widzi zagrożenie, to nie to, że on tam sobie leży i też udaje, że go nie ma, tylko nie, on musi walczyć o rodzinę, więc wydaje z siebie szereg różnych głosów o różnym natężeniu, biega, chodzi, ucieka i stara się odciągnąć, zwrócić uwagę tego drapieżnika, żeby odciągnąć go od wysiadującej samicy.
Tak, bo w kuropatwach to też jest ciekawe, o czym przed chwileczką powiedziała Ewelina, że to są ptaki dosyć mocno terytorialne. U kuropatw jest tak, że jest para, samiec, samica i samiec jest przez cały sezon lęgowy razem z mamą i rodzicami. Co prawda jaj nie wysiaduje, ale potem aktywnie bierze udział w zdobywaniu pokarmu, a wtedy właśnie, kiedy samica siedzi na jajach, on dba i czuwa, żeby nic się jej tam złego nie wydarzyło, nie przydarzyło.
I powiemy więcej, nawet mówi jej, kiedy może zejść z gniazda, czyli no wiadomo, że musi robić przerwę w wysiadywaniu, no bo trzeba coś zjeść, czegoś się napić, a trochę odpocząć, no bo ile można siedzieć, prawda, na tym gnieździe. To też daje jej głosem znać, kiedy jest w najbliższej okolicy nic się złego raczej nie dzieje i wtedy ona wie, że może pójść na chwilę wyprostować kości.
Tak, a do tego jeszcze mówiliśmy o różnych czynnikach, które są niebezpieczne dla kuropatw, czy tam wpływają na to, że jest ich mało, no to innym takim przypadkiem jest deszcz i zimno. Nikt nie lubi z nas zimnego maja, nikt nie lubi z nas zimnej i deszczowej wiosny, ale kuropatwy lubią ją najmniej, szczególnie wtedy, kiedy są świeżutko po tym, jak już z jaj wyklują się pisklęta, bo te pisklęta też jakby wymagają dogrzewania regularnego, bo one też muszą mieć chwilę na to, żeby tą stałocieplność, tak to nazwijmy, były w stanie
nabrać,
utrzymać. Tak. I wtedy takie właśnie zimne, deszczowe, pluchowate dni są dla nich bardzo niebezpieczne, bo one mogą po prostu umrzeć z wyziębienia, najzwyczajniej w świecie.
I z głodu, bo młode kuropatwy żywią się w dużej mierze bezkręgowcami. Czyli owadami, pierścienicami i one po prostu muszą dostać tego białka troszeczkę. Dopiero na tą dietę roślinną przechodzą wraz z wiekiem, więc faktycznie jeżeli jest zimno, pada, wieje, no to i siłą rzeczy aktywność owadów jest mniejsza.
To teraz proszę Państwa, że Państwo nie musieli googlać tajemniczego słowa pierścienica, to ja powiem Państwu, że Ewelina miała na miejscu na myśli po prostu dżdżownicę, tak? Ona, bo wiadomo, że kury, czy kuraki, czy kuropatwy i inne są ptakami grzebiącymi, że one tam mają solidne nogi, grzebią w tej ziemi i właśnie od czasu do czasu taką tajemniczą pierścienicę udaje im się wygrzebać, a to wiadomo, samo białko, samo mięso, więc nic lepszego młodym nie można zaoferować w takich dniach.